Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska, dostawca materiałów hutniczych. metalpoland.com.
A z nami goście: Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl, Dariusz Wieczorek, prezes HCS Polska, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W Polsce na każdego mieszkańca przypadało w 2020 roku 1,2 pokoju, co jest jednym z najgorszych wyników w całej Unii Europejskiej. Wynika z portalu gethome.pl opartego na danych Eurostatu. Według unijnych metodologii prawie 37% Polaków mieszka w przeludnionych mieszkaniach. Choć ta sytuacja się polepszyła od 2015 roku, warunki mieszkaniowe w naszym kraju nieco się poprawiły, bo wtedy na osobę przypadało 1,1 pokoju, dziś 1,2. Jak jest na naszym rynku mieszkalnictwa? Jest dobrze czy źle? Bo się z jednej strony poprawiło, a z drugiej strony żyjemy w przeludnionych mieszkaniach.
Na tą sytuację ma
wpływ,
wiele czynników. Mimo boomu mieszkaniowego, deweloperzy starają się stworzyć takie mieszkania, które będą miały liczebnie najwięcej pokoi, natomiast te pokoje niekoniecznie mają odpowiednią przestrzeń, która mogłaby być uznana w dzisiejszych czasach za komfortową, i tak zwane klitki.
45 metrów kwadratowych, 3 pokoje zawierają w sobie.
No właśnie. I takie twory powstają, można powiedzieć, masowo, bo jest to pewien sposób, aby utrzymać się na rynku, żeby z niego nie wypaść. Ale my również, na nas działa również historia nasza, która powoduje, że my jesteśmy wciąż na dorobku. Wciąż doganiamy, wciąż nie mamy jeszcze te fluktuacje góra, dół, koniunktura, dekoniunktura, powiązane absolutnie z finansami i bankami, kredytami temat. Zatem tutaj wiele czynników ma wpływ na to, że jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, i nie wygląda na to, żeby miało się to specjalnie poprawić. Jednak warto też przyglądać się właśnie badanym również w tym badaniu innym krajom, jak one sobie radzą, bo może to jest pewnego rodzaju rozwiązanie dla nas. A mówię tutaj o jednym z elementów badania, jakim jest własność, która mnie bardzo interesuje, obserwując inne kraje, gdzie w Niemczech mam znajomych i też obserwowałam, jak to wygląda. Czy no, Szwajcaria jest poza Unią Europejską, ale też tam generalnie w krajach niemieckojęzycznych bardzo popularny jest wynajem. I jest to sposób na życie w pewnym stopniu. Są osoby, które parają się wynajmem, i są osoby, które wynajmują. I jest to standard. Nie jest standardem często tam własność, lub standardem jest to w niektórych miejscach, okolicach czy poza miastem. I to również jest rozwiązanie dla Polski, i myślę, że ono powoli powstaje, i nie mówię tutaj o mieszkaniach na wynajem krótkoterminowym.
Mm-hmm. No właśnie, co trzeba zrobić, aby powiększyć przestrzeń życiową Polaków? Może pomysł na to kolejny ma Dariusz Wieczorek.
Ja się bardzo cieszę, że pani tutaj, Joanna, wspomniała przed chwilą o kwestii właśnie tutaj struktury własnościowej mieszkań w Polsce. W Polsce na tle innych krajów. W Polsce ten udział własności, jeżeli chodzi o mieszkania, wynosi aż 86%. Tymczasem przykładowo w Niemczech ponad połowa mieszkań, znaczy ponad połowa populacji wynajmuje mieszkania. I to jest rzeczywiście taki dość istotny problem. W sumie jest to problem, który rzutuje między innymi na rynek pracy, na mobilność na rynku pracy i tak dalej. Po prostu jeżeli kupimy mieszkanie w miejscowości A, no to bardzo nam ciężko się następnie przenieść, być może za lepszą pracą, do miejscowości B. I to jest takie zakotwiczenie właśnie ograniczające mobilność, elastyczność na rynku pracy. Ta sytuacja się rzeczywiście poprawia. Tutaj warto wspomnieć o tym, że Polska jest w tym momencie krajem, w którym buduje się bardzo dużo mieszkań. To jest trzeci wynik w Unii Europejskiej w roku 2020. I no, widać, że ta podaż na rynku pracy jest ogromna. Z drugiej strony widzimy ogromny wzrost cen mieszkań, tak? Czyli tutaj z jednej strony się buduje bardzo dużo mieszkań, z drugiej strony te ceny rosną, a więc widać, że jest tutaj popyt. Ja mam takie przekonanie, że ten popyt jest, właściwie to nie jest przekonanie, to jest pewność, że ten popyt jest napędzany poprzez kredyty hipoteczne, które są, czy też były bardzo dostępne w ostatnich latach ze względu na rekordowo niskie stopy procentowe. Te stopy procentowe w tym momencie rosną, jak wiemy, ze względu na inflację. Narodowy Bank Polski zapowiada, że będą jeszcze bardziej, że jeszcze wzrosną. Tutaj widzimy wzrost rat, który wpływa na ograniczenie zdolności kredytowej. Tutaj w tym momencie albo mieszkania, znaczy no, na pewno zdolność kredytowa wielu Polaków się zmniejszy, czyli nie będą mieli możliwości zakupu mieszkania, przynajmniej na takich warunkach, jakie są w tym momencie oferowane. A no, krótko mówiąc, deweloperzy zostaną z tymi mieszkaniami i będą musieli obniżać ceny. Tak przewiduję. Myślę, że to jest perspektywa niezbyt odległa. To powinno spowodować, że no, po prostu jednak trochę ta sytuacja wróci do pewnej normalności, bo jednak w momencie, w którym na mieszkanie my musimy pracować według Deloitte'a 8 lat pensje brutto, ale my przecież zarabiamy netto, czyli realnie 10 albo kilkanaście lat.
I oddawać całą roczną.
No, więc właśnie o to chodzi. No to w tym momencie jest to sytuacja, która nie daje jakiejś perspektywy wyjścia. Po prostu mieszkania są bardzo drogie. Myślę, że najem czy promowanie najmu jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. Ja rozumiem, że w tym momencie koszty najmu mieszkań są też bardzo wysokie, ale to wynika z kolei z tego, że tych mieszkań na wynajem długoterminowy jest cały czas w Polsce po prostu bardzo mało.
To ja podam Państwu też dosyć interesujące dane, jakie w grudniu ubiegłego roku wyliczyli dziennikarze Business Insidera. To jest niesamowicie ciekawa informacja, bo wynika z niej, że z szacunków tych dziennikarzy na bazie danych GUS-u luki mieszkaniowej w Polsce nie ma. Mieszkań jest to ponad 600 tysięcy więcej niż gospodarstw domowych, co kłócą się te dane z wieloma szacunkami i cały czas powtarzanymi przez wielu analityków rozmaitych firm, że w Polsce jest dwumilionowa luka mieszkaniowa, nic podobnego. A nadmiarowe 600 tysięcy mieszkań w części trafia do wynajęcia, ale też sporo stoi pustych, więc nie mamy normalnej sytuacji na naszym rynku mieszkaniowym, a ja mam wrażenie, że wszyscy, którzy są jakoś zaangażowani w ten rynek, robią wszystko, żeby przekonać Polaków, że te mieszkania powinny drożeć i że nie ma tych mieszkań, gdy sytuacja, przynajmniej z tego artykułu, który wyczytałam, jest zupełnie inna. Bardzo polecam Państwu, proszę wpisać w Google luka mieszkaniowa w Polsce albo nie ma luki mieszkaniowej w Polsce i znajdą Państwo bardzo interesujący artykuł Business Insidera. Więc no, zobaczymy, jak ta sytuacja będzie dalej wyglądała, a też dowiaduję się od kolegów, którzy pośredniczą w handlu mieszkaniami czy w najmie, że pojawiła się sytuacja wypowiadania najemcom mieszkań, ponieważ one zaczynają być przeznaczone do sprzedaży, czyli zaczyna się ruszać rynek wtórny. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Właśnie, no, więc, No więc właśnie, panie redaktor, tutaj tylko to potwierdza, że ten wzrost cen był, znaczy miał charakter w dużej mierze po prostu spekulacyjny, tak? Przy niskich stopach procentowych i tak naprawdę braku alternatywy innych bezpiecznych inwestycji czy też lokat kapitału, a dodatkowo przy dużej dostępności kredytów hipotecznych, no po prostu ludzie, wiele osób, nie ma co się dziwić, można tylko przyklaskiwać i zazdrościć, tak? Po prostu kupowali mieszkania z nadzieją na zysk związany z wzrostem cen. W tym momencie mamy do czynienia z zagrożeniem inflacyjnym, zagrożeniem też zatrzymania się tego ruchu, że tak powiem, na rynku mieszkań, na rynku pierwotnym zwłaszcza. No i w związku z tym tutaj ci, którzy inwestowali 2 lata temu, rok temu, 3 lata temu, w tym momencie po prostu chcą zrealizować zyski, czyli sprzedać mieszkania.
No, kto pierwszy sprzeda, ten może liczyć jeszcze na w miarę wysoką cenę, a potem to już będzie spadać i sytuacja, no, miejmy nadzieję, wróci do normy. Proszę państwa, zmieniamy temat. No, dosyć dramatyczna jest to wiadomość. 2,5 miliona osób, czyli ponad 80% osób z niepełnosprawnościami, nie miało w latach 2018-2020 pracy, ani jej też nie szukało, podała Najwyższa Izba Kontroli. Problemem jest brak ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Dlaczego pracodawcy nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych? I czy tak rzeczywiście jest, z tego co państwo obserwują?
Te dane rzeczywiście mogą pokazywać na niską aktywizację osób niepełnosprawnych z bardzo różnych powodów, zewnętrznych i wewnętrznych. Ja pracuję bardzo dużo, do tej pory pracowałam bardzo dużo z podmiotami ekonomii społecznej, która włącza właśnie osoby tak zwane, nie podoba mi się to słowo, wykluczone, i pracuję z nimi. To są osoby niepełnosprawne, ale nie tylko, też w różnych sytuacjach życiowych. I moja obserwacja jest taka, że my jesteśmy w takim zaklętym kręgu piętnowania społecznego, które wynika wprost z lęku przed osobami niepełnosprawnymi. My nie wiemy po prostu, jak się z nimi obchodzić, czy jak do nich podejść, czy co, jak się komunikować. Odwracamy głowę często, nie mówię, że wszyscy oczywiście. I te osoby czują się odrzucone, zamykają się w sobie, nie mają takiej siły życiowej i takich aspiracji, żeby działać. Znam osoby, które niezwykłe są aktywne tak bardzo, mimo bardzo poważnych ograniczeń, z którymi się borykają na co dzień, są aktywniejsze niż średni Polak czy Polka. Zdecydowanie. Ale również jest wiele osób, które czują się w niemocy, zarówno psychicznej, jak i fizycznej, oczywiście, jeżeli jest to powód niepełnosprawności. Brakuje osób, które pracują zarówno fizycznie, czy fizjoterapeutów, czy osób, które będą poprawiały stan i aktywność fizyczną osób niepełnosprawnych, ale również takich opiekunów psychicznych, takich, ja nie chcę nazywać tego coachami, ale osobami, które tchną taką wiarę w siebie i pokażą, jak dużo, w ogóle zbadają, jakie te osoby mają pasje, żeby wyjść od tego punktu, nie że gdzie ja będę pasował i gdzie mnie będą chcieli, tylko co ja lubię robić, co mi sprawia radość. I to jest najlepszy motor do tego, żeby się w taką pasję zaangażować, taką pasję rozwijać i z taką pasją jako ofertą pójść do pracodawcy. Dodatkowo warto się przygotować, wiedząc, że pracodawca może nie być przygotowany na to, w jaki sposób, żeby nie wpadł w stereotypy pod tytułem to jest tylko kłopot, ponieważ ABCD. Można się przygotować do takiej rozmowy. Można z opiekunem pójść, który również pomoże i wesprze w tym. Brakuje moim zdaniem solidarności społecznej, empatii, zrozumienia. My nie mamy czasu trochę na tą empatię. My nie mamy czasu na to, żeby w osobie niepełnosprawnej zobaczyć fantastycznego, dowcipnego, inteligentnego człowieka. Przepraszam, że tak mówię za my, ale wiele z nas po prostu nie mamy na to czasu. I warto, żeby ten czas znaleźć i wiele jest osób, które bardzo dobrze się w tym sprawdzają i mogłyby taką opieką i wsparciem osoby niepełnosprawne otoczyć, po to, żeby same stanęły na nogi, bo jeżeli one tego nie zrobią, to się nic dalej nie wydarzy.
Mm-hmm. Dariusz Wieczorek.
Tak, no ja się zgadzam z tym, że mamy tutaj do czynienia z takim zaklętym kręgiem. Jest tutaj sporo problemów różnych. Oczywiście osoby niepełnosprawne no, mogą mieć rozmaite ograniczenia związane ze swoim stanem zdrowia, czy też ze swoją niepełnosprawnością. To jest coś, o czym no, po prostu wiemy i tutaj nie ma co ukrywać, tak? Że tego typu ograniczeń nie ma. Problemem osób niepełnosprawnych często są też po prostu niskie kompetencje, czy też poziom wykształcenia. I sądzę, że tutaj jest to problem do rozwiązania poprzez szkolenia, kursy dostosowane dla takich osób. W tym momencie rzeczywiście bardzo duża część gospodarki już pracuje online i tutaj nie ma właściwie w moim przekonaniu w wielu przypadkach przeszkód, żeby osoba niepełnosprawna, na przykład na wózku, nie mogła takiej pracy wykonywać. Tak? I tutaj w tym momencie no, można zapytać, tak, dlaczego pracodawcy boją się, czy też nie chcą zatrudniać takich osób. Ja mam takie przekonanie, że tutaj jest tu z jednej strony takie podejście, że lepiej mieć osobę pełnosprawną, że tak powiem, a niepełnosprawną na pokładzie, z tego powodu, że osoba niepełnosprawna będzie być może ciągle na jakieś zwolnienia lekarskie się udawała, czy też będą po prostu kłopoty z taką osobą. Chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę, że w wielu przypadkach osoby niepełnosprawne są znacznie bardziej lojalnymi pracownikami.
I tu musimy postawić kropkę, niestety, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl, Dariusz Wieczorek, prezes HCS Polska, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego. Program realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. My do tematu osób niepełnosprawnych na rynku pracy na pewno będziemy jeszcze wracali. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję również.